na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore w Stanach Zjednoczonych profesor socjologii polecił swoim studentom, by udali się w dzielnicę biedy do slumsów i tam na 200 chłopcach w wieku od 12 do 16 mniej więcej lat i rodzinach, bo chodziło o środowisko przede wszystkim, przeprowadzili metodą naukową badania, które mają określić, co czeka w przyszłości tych pytanych. Wyniki były zatrważające, bo studenci, przebadawszy właśnie 200 respondentów w ich środowiskach domowych, stwierdziło, że prawie 90% będzie miało kryminalną przyszłość. Okropne wyniki. Mniej więcej 25 lat później inny profesor natrafił na te badania i był zainteresowany, jak metoda pracy naukowej potrafi określić działalność człowieka, czy potrafi przewidzieć. Swoim studentom polecił, na ile to się uda, by do tej samej dzielnicy trafili i spróbowali odszukać respondentów. Odnaleziono prawie 180, tam 170 kilka osób. Kilkoro trudno było znaleźć, bo ślad po nich zaginął. Kilku zmarło. A okazało się, że z tej prawie grupy 180 już mężczyzn dorosłych, zaledwie 4 miało przeszłość kryminalną. I kiedy badający stwierdzali ten wynik, byli tak zaskoczeni, że zadawali dodatkowe pytanie, co miało wpływ na ich życie. Co wpłynęło? Bo przecież skazani byli na niepowodzenie, skazani byli na przestępstwa. I za każdym razem powtarzało się jedno takie dziwne zdanie i wcale nie umówione, tylko bardzo luźne, ale brzmiące: a była tam taka nauczycielka. Więc zaskoczeni tym wydarzeniem próbowali odnaleźć nauczycielkę. Okazało się, że kobieta żyje, jest już sędziwą staruszką, ale jeszcze o bardzo zdrowym umyśle. Pofatygował się nawet sam profesor do niej i pytał, jaką metodę wychowawczą zastosowała, że ci, no skazani prawie w 100% na niepowodzenie, zmienili cały swój byt. Staruszka zaskoczona pytaniem, ja metodę? Nic szczególnego, ja po prostu kochałam moich uczniów. Miłość jednak potrafi zmienić oblicze Ziemi. Moi drodzy, warto dziś zatrzymać się, by porozmyślać nieco nad cnotą miłości. Nie trzeba się cieszyć jakąś szczególną bystrością umysłu, żeby zobaczyć, iż nauczanie Pana Jezusa miało, czy zawierało bardzo dużo miejsca poświęconego cnocie miłości. Bardzo dużo miejsca. Znamy tych cytatów, takich może charakterystyczne spróbujemy sobie przypomnieć. Chociażby, jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój złóż w ofierze. Na innym miejscu Pan Jezus mówi, dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, abyś przejrzał, a wtedy będziesz mógł usunąć drzazgę z oka twego brata. Znów Pan Jezus powie, powiedziano wam, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie przeszkody złemu. Uderzy cię ktoś w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Powie też: miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. W kazaniu na górze podaje Pan Jezus też złotą regułę, czy złotą zasadę, jakby tam to nazwać, a brzmi ona bardzo wyraźnie i bardzo mądrze. Wszystko, co chcecie, by ludzie wam czynili i wy im czynicie. Piotr, zakłopotany nauką Pana Jezusa o miłości i o bliźnim, pyta: Panie, to znaczy mam aż 7 razy przebaczyć memu bratu? A Pan Jezus mówi: Piotrze, powiedziałem ci 7? Nie. 77 razy, czyli zawsze, ilekroć twój bliźni będzie potrzebował przebaczenia. Myślę też, że warto przytoczyć słowa z Wieczernika, bo tam Pan Jezus w bliskim rozstaniu ze swoimi uczniami przekazuje niezwykłe treści. I mogę śmiało nazwać, że jest to testament, ostatnia wola Chrystusa. Ona brzmi bardzo wyraźnie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli wzajemną miłość mieć będziecie. Wystarczą te niewielkie, mówię, fragmenty nauki Pana Jezusa. Jest ich dużo więcej. Można śmiało powiedzieć, że każda strona Ewangelii jest przesiąknięta nauką o miłości. Ale warto się zastanowić, dlaczego Pan Jezus poświęca tyle miejsca tej pięknej cnocie. Przecież w Starym Testamencie, który dobrze znali jego słuchacze, były wyraźne zapisy i Hebrajczycy znali je na pamięć. One brzmiały, my też je znamy, one brzmiały: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, a bliźniego swego będziesz miłował jak siebie samego. To jest Księga Powtórzonego Prawa i Księga Kapłańska. Tam jest dużo rozporządzeń co do miłości bliźniego, bo tam na przykład nie będziesz kładł przeszkód przed niewidomym, nie będziesz uwłaczał głuchemu, nie będziesz uciskał sieroty, nie będziesz prześladował wdowy i tak dalej, ale będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To skoro w Starym Testamencie obowiązywało przykazanie miłości Boga i bliźniego, zresztą jeszcze tutaj też warto chyba posiłkować się tym obrazem z Ewangelii, w którym przychodzi uczony w prawie i mówi: Panie, a które jest największe przykazanie? A Pan Jezus mówi: jak jest napisane, co czytasz? Pierwsze jest: będziesz miłował Pana Boga swego, a bliźniego swego jak siebie samego. Drugie właśnie: a bliźniego swego. Na tych dwóch przekazaniach opiera się całe prawo i prorocy, dodaje Pan Jezus. No właśnie, skoro oni znali to, bo sami odpowiadali na pytania Pana Jezusa, dlaczego Pan Jezus tyle miejsca poświęca cnocie miłości? Odpowiedź może być tylko jedna. Bo ludzie tamtych czasów z tej pięknej cnoty uczynili prawdziwą karykaturę. Kochali tylko współwyznawców. Kochali tylko tych, którzy byli im życzliwi, od których coś zależało. A już nawet z Ewangelii widzimy, jak szanowali, jak się odnosili do Samarytan. Traktowali ich jako wrogów, heretyków. Widzimy, jak odnosili się do cudzoziemców. A jak traktowano kobietę, jak traktowano dziecko. A jak traktowano chociażby pasterzy świń, bo świnie były zwierzętami nieczystymi. Nie wolno było nawet dotknąć takiego pasterza. I właśnie wobec takiej rzeczywistości staje Jezus i głośno woła: bliźnim jest każdy człowiek. Każdy bez wyjątku. Niezależnie od koloru skóry, od rasy, języka. Niezależnie od płci, wieku, statusu społecznego, od stopnia świętości. Każdy człowiek. Nawet nieprzyjaciel, nawet wróg, przeciwnik, też należy go miłować jak siebie samego. Właśnie, moi drodzy, jak to jest w naszym życiu, 20 wieków później? No powinno być cudownie, a jest? Ręce opadają. Tylko właśnie, żeby to jeszcze dokładniej zrozumieć, jak tak się słucha słowa Pana Jezusa, słów Pana Jezusa, to błogość wstępuje w serce. Jak to dobrze, że Pan Jezus powiedział te słowa, bo przecież my znamy siebie, prawda? Znamy te swoje jęzory, które zawsze się gdzieś tam rozpędzą i zanim wyhamują, to już jedno zdanie za dużo poleciało. No ale przecież bliźni nasi też słuchają słów Pana Jezusa i oni dokładnie wiedzą, że nam dzień mógł nie wyjść. Że może złapaliśmy doła i nie byliśmy w formie, dlatego powiedzieliśmy o to jedno zdanie za dużo. A może ktoś z najbliższych choruje i też mamy kłopoty i jesteśmy zamyśleni, rozdrażnieni. Ot, po prostu zrozumieją, nie wezmą sobie tego do serca, przebaczą nam i wszystko jest w porządku, prawda? Fajna ta nauka Pana Jezusa. Tylko dziwnie, że przytakujemy Panu Jezusowi do czasu. Do czasu, w którym ktoś nas nadepnie na odcisk. I to zazwyczaj na odcisk, którego nie mamy. I co się wtedy dzieje? Zaczyna się gotować tak mniej więcej w środku i to się gotuje i burzy i się skupia na tej części twarzy, prawda? I wtedy leci cały potok słów. I przeciwnik za chwilę się dowie o swoim wyglądzie i o swoim pochodzeniu. Nawet czepnę się jego matki, jaki zawód uprawiała. I co teraz powiemy? Czy Pan Jezus się mylił? Ale to nas urażono, prawda? Pan Jezus nie znał takiego przypadku. Akurat. Pan Jezus jest Bogiem. Jeśli wypowiada jakiekolwiek słowa, to daje szansę rozmyślania, wyciągania wniosków i dostosowania się do nich. To nie Bóg jest zakłamany, to zakłamany jest człowiek niezależnie od tego, jakby sobie to tłumaczył. Że mnie skrzywdzono najbardziej. Nic podobnego. Nie ma takiej krzywdy, nie ma takiego wykroczenia przeciw miłości bliźniego, której nie można byłoby darować i zapomnieć. Nasi starsi bracia w wierze, czyli Hebrajczycy albo Żydzi, kiedy wręczają medal Sprawiedliwy wśród narodów świata za to, że ktoś w czasie II wojny światowej ocalił życie czy rodziny żydowskiej, czy jakiejś konkretnej osoby, kiedy zasadzają drzewko w Instytucie Yad Vashem, uzasadniają to wyróżnienie jednym zdaniem. Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Ja w tym miejscu bym sparafrazował te słowa i powiedział. Kto ma w niechęci lub w nienawiści jednego człowieka, nienawidzi wszystkich, a przede wszystkim nienawidzi Boga. I mówię te słowa z całą stanowczością i z całą rozwagą. Bo jeśli dobrze rozumiem słowa Pana Jezusa, a słyszeliśmy je gdzieś 2-3 tygodnie temu w Ewangelii Mateuszowej, kiedy mówiono o sądzie ostatecznym, kiedy Bóg na końcu czasów oddzieli kozły od owców, o owiec i postawi jednych po prawej, drugich po lewej stronie, do tych sprawiedliwych powie, pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, bo byłem głodny, byłem spragniony, byłem w podróży, nagi, w więzieniu, chory itd., a usłużyliście mi. Oni będą pytać, kiedy, a Pan Jezus mówi, Bóg mówi, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ci po lewej usłyszą, czegoście nie uczynili jednemu, tegoście i mnie nie uczynili. A więc jeśli ktoś ma nawet jednego człowieka, tu nie ma wyjątków, że ja tylko tego będę nienawidził, czy będę miał w niechęci, ale wszystko inne, Panie Boże, podaruj mi. Nie ma tak. Jest wszystko na 100%. Albo kocham, albo nienawidzę. Tym bardziej, posługując się nauką świętego Jana Ewangelisty, który powiedział, nie może miłować Boga, którego nie widzi ten, kto nie miłuje swojego brata, którego widzi. Nie może miłować Boga, którego nie widzi ten, kto nie miłuje swojego brata, którego widzi. Warto się nad tym zastanowić, bo zobaczcie, jak powiedziałem, XXI wiek. A co się dzieje w naszych sąsiedztwach, w zakładach pracy, szczególnie w tych zdziczałych dzisiaj czasach. Się śmieją ze średniowiecza, a ta dzicz to jest dopiero dzisiaj. Tam ci ludzie może byli mniej oświeceni, my jesteśmy wykształceni, oświeceni, więc świadomość jaka jest i powinna być dużo lepsza, powinno być dużo lepsze życie, a jakie jest? Ile podkopywań, ile oskarżeń, żeby tylko komuś było gorzej. No tam zakłady pracy, sąsiedztwa, co się dzieje w naszych rodzinach. Ja daję taki może drastyczny przypadek, ale on jest coraz częstszy, kiedy jednego z rodziców, niekiedy może i dwoje, dopada taki no, trudny Alzheimer, chociaż się śmieją, że to jest choroba, w której człowiek poznaje codziennie nowych ludzi. Ale kiedy dopadnie, zazwyczaj wszystkie dzieci już z domu wyjdą, zostaje tylko to najmłodsze, bo już ono nie ma szans wyjść, bo trzeba, ktoś musi się opiekować rodzicami, czy ojcem, albo matką. I kiedy ten człowiek, przecież to nie jest od niego zależy, to jest choroba, która każe mówić, że to jest obcy, że jest agresor, bo nie wypuszcza na zewnątrz, bo zapomina, czy jadł, czy nie, bo głodzi, kradnie i tak dalej. Agresor, własne dziecko, nie? Ale to jest chory człowiek, chory jest jego umysł, on nie jest świadomy tego, co robi. Ale ci świadomi mają tak dosyć po kilku miesiącach, czy po kilku tygodniach już nawet, że nie wiedzą, co z sobą zrobić. Płaczą, błagają o pomoc. I niekiedy dzwonią do swego rodzeństwa, słuchajcie, weźcie ojca, weźcie matkę na tydzień, dajcie mi chociaż odpocząć, złapać oddech, wyrównać, ja potem z powrotem podejmę obowiązki. Albo przyjedźcie, żebym ja mogła wyjechać, czy mógł wyjechać. Nie, wszyscy mają zajęcia. Od nich świat zależy, oni nie mają czasu. Ale kiedy ma wszystko, czy ojciec zamknie oczy i jeszcze wieka trumny nie zamkną, to już wszystkie stoją nad trumną i... A ile zostawił? Tylko, żeby równo podzielić. Bo wszystko będziemy sprawdzać. Ręce opadają. Ręce opadają. I zobaczcie, ja się nie dziwię, że często świat mówi na nas, że jesteśmy ciemniakami. Bo zamiast świecić, być światłem dla świata, kopcimy jak niedogaszone knoty. Zamiast być solą ziemi, przydawać smak i wartość człowieczeństwu, ludzkości, to my zjetrzeliśmy jak sól, którą wyrzucono na podeptanie stopą ludzkim. Człowiek, który ma w niechęci jednego, a niechęć się najczęściej przeradza w nienawiść, jest egoistą. On nie może być dobrym człowiekiem. I wtedy taki egoista, kiedy staje do modlitwy, niech stanie w prawdzie. Cudowna modlitwa, której nauczył nas Pan Jezus. Ojcze nasz, chleba naszego, daj nam, odpuść nam, nie wwódź nas w pokuszenie, nas zbaw ode złego. Brzmią jak kłamstwo w ustach egoisty. Wtedy sklękając, niech nie pata oczkami, jak w kreskówkach, niech się nie przymila do Pana Boga, bo to będzie teatr, tragikomedia. Tutaj się nie ma z czego śmiać, tu trzeba płakać. Niech mówi wyraźnie, Ojcze mój i tylko mój, chleba mojego i tylko mojego, daj tylko mnie, odpuść tylko mnie. Innym nie odpuszczaj, tylko mnie zbaw, ze mną będziesz szczęśliwy na całą wieczność. Słyszysz, jak brzmią słowa modlitwy w ustach egoisty? I niezależnie od tego, jakbyśmy sobie tłumaczyli, czy doznaliśmy wielkich krzywd, bo my takie drobne rzeczy próbujemy jak nadmuchać, żeby taki wielki balon był i świat popatrzył, jacy my jesteśmy cierpiętnicy. Pamiętaj też o jednym dobrym człowieku. Ten z naprzeciwka może nawet nie zauważyć, że nas obraził w jakikolwiek sposób. I on chodzi szczęśliwy, nie wiedząc o tym, a my chodzimy i ból nam skacze. Czy to jest mądre? Roztropne, żeby przez to właśnie denerwowanie się, zażynanie w sobie, sprowadza się jeszcze wiele chorób i psychicznych, i fizycznych, żeby niszczyć siebie. Czy to jest mądre? A teraz się będziesz dziwił, jak ktoś cię nazwie głupkiem. To nie jest obraza, to jest diagnoza, a chorobę trzeba leczyć. Tak nie może być. To nie wypada, nie tylko nie wypada. Tego nie może stosować uczeń Chrystusa. Nienawiść to jest dzieło szatana. Niechęć to jest dzieło szatana. Warto przebaczyć, warto zapomnieć. To jest zadanie chrześcijanina. Chrześcijańskie serce nie może być ciasne. Ono musi ciągle kogoś przyjmować, rozszerzać się. I wcale nie jest to kardiomiopatia, czy jakby przerost mięśnia sercowego, jakby kardiolodzy powiedzieli. Bo chrześcijańskie serce musi wszystkich pomieścić. Ono jest zdolne do tego. Bóg nas ukochał, Bóg tę miłość wlał w nasze serca jako naturę. Nie próbujmy jej zniekształcić czy zdewastować. Umiejmy kochać, umiejmy przebaczać. Zresztą człowieka się nie kocha za coś. Człowieka kocha się pomimo wszystko. To jest tajemnica miłości. Pomimo wszystko. Dlatego posłuchajmy, do czego zachęca nas Pan Jezus. Co nam daje Pan Jezus? W jednej z operetek śpiewają, nie pamiętam dokładnie całego libretta, ale pierwsze słowa są zachwycające. Aria rozpoczyna się od słów: miłość to niebo na ziemi, niech wiecznie trwa. Piękne, bo rzeczywiście miłość to niebo na ziemi. Kochajmy. Przebaczajmy, abyśmy sami miłości doznali i przebaczenia od Boga i od ludzi.